Mercury Polskie Radio.
Widzę cię po raz pierwszy z białą laską. To jakieś postanowienie? Sygnały świata, Poznań, Wielkopolska. Mikołaj Rotnicki.
Już od jakiegoś dłuższego czasu zastanawiałem się, czy biała laska może pomóc osobie nawet słabowidzącej w różnych sytuacjach. No może z nowym rokiem jest jakieś takie nowe postanowienia, nowe sytuacje bywają i postanowiłem w taką białą laskę się wyposażyć. To jest laska składana, ja ją teraz rozłożę.
Bardzo szybko się rozłożyła.
Tak, bardzo szybko się rozłożyła. To jest laska, no taka normalna biała laska, nie sygnalizacyjna. Jest to laska amerykańska. Filozofia jest taka, że laska powinna sięgać mniej więcej tak do brody, albo do ust, albo tak mniej więcej do nosa, że tak powiem.
Ale to jest określona grupa Amerykanów, którzy chodzą z takimi długimi laskami.
Tak, to prawda. Głównie są to osoby zrzeszone wokół takiej organizacji NFB, czyli National Federation of the Blind, czyli amerykańskiego stowarzyszenia osób niewidomych. I oni właśnie preferują tego typu laski.
Oni również starają się o to, żeby osoby słabowidzące chodziły z białymi laskami.
Starają się właśnie o to, aby promować to również wśród osób słabowidzących, ponieważ no, jest taki jednak problem przełamania się. Osoby z niepełnosprawnością wzroku, właśnie osoby słabowidzące, jakby często mają taki problem, że no, nie chcą do końca tak przynależeć do tej grupy. Natomiast to wynika też czasami z różnych kwestii takich psychologicznych i tak dalej. Kiedy zacząłem tą laskę używać, to zupełnie inaczej jestem postrzegany. Nie muszę już stosować tej takiej formułki, przepraszam, jestem osobą słabowidzącą, czy jaki tutaj tramwaj podjechał i tak dalej. Nagle są wszyscy chętni pomóc, nawet w sytuacjach takich, w których ja gdzieś tam sobie jeszcze doskonale, albo w miarę doskonale radzę. To jest naprawdę bardzo fajne uczucie, że się jest widocznym, bo to jest ten jeszcze jeden aspekt białej laski, tak? To nie jest tylko ta kwestia, że białą laską możemy sobie że tak powiem, wymacać na odległość pewne przeszkody, ale również jesteśmy po prostu widoczni jako osoby z dysfunkcją wzroku dla wszystkich, dla kierowców, dla motorniczych, dla kierowców autobusów.
Biała laska to przedłużenie ręki i ta biała laska bardzo osobom niedowidzącym, słabowidzącym i również niewidomym pomaga w szukaniu przeszkód. Te przeszkody stanowią punkty odniesienia dla osoby poruszającej się z białą laską.
Wbrew pozorom przeszkody są osobom niewidomym potrzebne. Przeszkody, rozmaite przeszkody na drodze. Oczywiście nie mówimy tutaj o sytuacji takiej, gdzie no, nagle jest jakaś głęboka dziura, w którą możemy wpaść. To może jest przeszkoda za bardzo niepożądana, ale już na przykład stojący przed nią odpowiednio zabezpieczony płotek, który wyczujemy białą laską i który zapobiegnie nam wpadnięciu w tę dziurę, jest już dla nas przeszkodą, jakimś punktem odniesienia. Wbrew pozorom pewne przeszkody, takie czasami ciągłe albo takie punkty charakterystyczne są potrzebne. Są potrzebne. Ja jeszcze dodam, że z perspektywy osoby słabowidzącej,
bardzo słabowidzącej,
albo bardzo słabowidzącej, to jest też kwestia takiego dodatkowego bezpieczeństwa, ponieważ ja dosyć często mam spore problemy ze schodami, to znaczy schodami, które nie mają oznaczonego pierwszego stopnia odpowiednio i ostatniego stopnia, albo gdzieś po środku tych schodów jest tak zwany odpocznik, na to się tak chyba fachowo mówi, czyli taka płaska powierzchnia, która jakby, że tak powiem, przedłuża nam troszeczkę schody. I problem z wyczuciem tego pierwszego i ostatniego stopnia w sytuacji, kiedy one są albo bardzo słabo oznaczone, albo na przykład, teraz jak mamy zimę, przysypane śniegiem.
Czy czujesz się osobą naznaczoną przez to, że chodzisz z białą laską?
Naznaczoną chyba nie, bo naznaczony to jest takie chyba pojęcie troszeczkę negatywne. Natomiast mógłbym powiedzieć, że się czuję osobą oznaczoną, w tym sensie, że jestem jakoś rozpoznawalny bez dodatkowych słów i też czuję się bezpieczniej.
Nie boisz się tego, że ktoś ci zarzuci, że używasz pomocy rehabilitacyjnej, która jest przypisane osobom niewidomym?
Moim zdaniem każda osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności narządu wzroku powinna jednak po tą białą laskę sięgnąć. Ja używam jej w bardzo takich też wybiórczych, powiedzmy, czasami sytuacjach. Nie jest ona mi potrzebna non-stop, z mojej perspektywy akurat osoby słabowidzącej, ale w takich bardzo kluczowych sytuacjach, gdzieś na ulicy, czy wsiadając do tramwaju, pociągu, środka lokomocji, czy właśnie na tych schodach, o których wcześniej mówiłem, jest naprawdę ona bardzo pomocna.
Czujesz się już osobą niewidomą?
Nie, nie czuję się osobą niewidomą. Czuję się tak samo, jak się czułem poprzednio. Natomiast mam świadomość tego, że niezależnie od tego, jak dalej będzie mój wzrok wyglądał w przyszłości, to ta biała laska będzie jakimś takim kompanem, który sprawi, że człowiek czuje się bardziej wolny.
Mikołaj Rotnicki.
Książka do posłuchania.
Do Biblioteki Raczyńskich, do punktu wypożyczenia książek cyfrowych przyszedł Paweł Kamza. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Jaką książkę dzisiaj nam polecisz?
Bardzo zaskakująco. Sam byłem tym zdziwiony. Książkę poleciła mi pani Alicja, żeby ją koniecznie przeczytać. I książka nazywa się Gasnące Słońce. Napisał ją Jeske Choiński. Jest to pisarz kompletnie zapomniany. Pisał na przełomie XIX i XX wieku. I wtedy odnosił ogromne sukcesy. Był uważany za rywala Sienkiewicza. Był tłumaczony na wiele europejskich języków, bo jest tak naprawdę naszym krajanem. Urodził się w Pleszewie. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, jak wygląda Pleszew. Ja dawno w Pleszewie nie byłem, ale Choiński się tam urodził.
Bardzo ładne miasto.
Byłeś może ostatnio?
Ostatnio nie, ale dawno temu pamiętam, że tam wąskoturówka dowoziła z głównego dworca do dworzec miasto.
Pleszew, miasto.
Tak, Pleszew, miasto.
Koleje wąskotorowe to twoja specjalność.
Ja się mojego syna Jędrzeja.
Twojego syna i dzięki temu wiesz wszystko o połączeniach wąskotorowych. W każdym razie być może tą wąskotorową kolejką też jeździł Choiński na początku XX wieku. On w każdym razie szybko wyjechał na studia najpierw do Wrocławia. To wtedy było niemieckie miasto i niemiecka politechnika, gdzie studiował o dziwo inżynierię drogową, ale się tym szybko znudził i pojechał na studia do Pragi, a później jeszcze do Wiednia, gdzie studiował filozofię, literaturę, ponieważ stwierdził, że chce być pisarzem. Napisał podczas swojego życia, czyli na przełomie XIX i XX wieku, umarł w roku 1920, prawie 30 książek, które zostały przetłumaczone na wszystkie podstawowe języki europejskie i były wtedy bardzo czytane. O czym pisał Choiński? Choiński na studiach odkrył, że jedyną rzeczą, którą warto pisać, jest filozofia, a raczej to, na czym opiera się kultura europejska. Uważał, że dzieje się coś niebezpiecznego i miał przeczucie I wojny światowej, powiedzmy, my już to wiedzieliśmy, czyli jakiejś wielkiej katastrofy i postanowił zastanowić się, co takiego się w Europie działo, co było warte, czy jest warte przetrzymania, zatrzymania, zapamiętania. I stwierdził, że są cztery ważne tradycje europejskie. Filozofia grecka, prawo rzymskie, konstrukcja państwa, którą wymyślili Germanie, tworząc cesarstwo niemieckie narodu rzymskiego w średniowieczu, a później państwo pruskie i religia chrześcijańska. I uważał, że jeżeli te cztery filary uda się spotkać w jakimś państwie, to wtedy to państwo będzie szczęśliwe. Jeśli któreś z tych wartości, tych pomysłów na życie, tych idei ze sobą konkurują, to doprowadza to do ruiny. I o tym pisał książki. Głównie pisał książki albo o upadku Cesarstwa Rzymskiego, albo o rewolucji francuskiej, albo o średniowieczu, bo wtedy rzeczywiście te tradycje ze sobą na różny sposób walczyły. Książka Gasnące Słońce opowiada o czasach Marka Aureliusza, to jest drugi wiek naszej ery, cesarz rzymski, cesarz filozof, który tworzył nowoczesne, jak nowe czasy państwo, które starał się je reformować wbrew tradycjom rzymskim w oparciu o filozofię grecką i nie rozumiejąc zupełnie powstającego wtedy chrześcijaństwa, czyli w pomyśle Choińskiego trzy podstawowe idee ze sobą konkurowały, co doprowadzało do sytuacji bardzo trudnej, cesarstwo rzymskie wtedy raczej podupadało. Myślę, że warto posłuchać dzisiaj Choińskiego, bo nasza sytuacja, kiedy Choiński pisze o zalewie niewolników, którym oddaje się pracę, których nie chcą wykonywać wygodni i bogaci Rzymianie i oddają jej niewolnikom, którzy powoli przyjmują to cesarstwo, zaczyna być niebezpiecznie podobna do naszej sytuacji. Myślę o pomyśle Niemców, którzy sprowadzają 800 tysięcy emigrantów, zakładając, że oni wykonają za nich wszystkie prace, a państwo niemieckie tak będzie istnieć. W Francuzi już się tego nauczyli, Anglicy, że przekazywanie części sektorów państwowych w ręce emigrantów kończy się tym, że za chwilę ono zostaje przejęte i nagle połowa państwa angielskiego czy francuskiego jest w innych rękach, czyli nie francuskich. Dobrze czy źle? Nie wiadomo. To pokaże historia. Choiński mówi, że trzeba na to bardzo uważnie patrzeć i według niego kończy się to katastrofą. Czy ma rację? Nie wiem. Warto posłuchać książki, która została napisana pod koniec XIX wieku, a jest, wydaje mi się, ciągle aktualna. Ja przychodzę do pani Alicji, pani daje pendrive, pani Alicja mówi, mam świetną książkę, proszę przeczytać, tą. I nie wiem, dlaczego akurat ta znalazła się na pendrive. Być może to chochlik tego komputera. W każdym razie i pani Alicji, i chochlikowi jestem bardzo wdzięczny.
Ostatnio bardzo lubię współczesne książki i po to, żeby poznać inną kulturę, inne obrzędy i obyczaje, poleciłabym państwu książkę pani Redyman, Córka rabina. Jest to książka rozpoczynająca się w zasadzie od szalonych ekscesów do skrajnej religijnej ortodoksji. Dziadek tej dziewczyny jest rabinem w Izraelu, ojciec z kolei jej jest rabinem w Londynie. I chciałabym państwu powiedzieć, jak w przeciągu lat ta główna bohaterka zmieniła się. Rozpoczęła od używania narkotyków, od spotykania się z półświatkiem. Po wielu, wielu latach stwierdziła, że jednak musi to życie zmienić i wstąpiła do zakonu. Wyszła za...
Zakonu katolicko-chrześcijańskiego jakiegoś?
Nie. Do takiego zakon zajmujący się trudną młodzieżą.
Aha.
Tak to się nazywało, zakon zajmujący się trudną młodzieżą. I ona będąc właśnie na wychowaniu tych... Nie wiem, czy kto to był, czy to siostry mogły być, Paweł?
Siostry, no właśnie, plus. Jestem ciekawy, czy ten zakon był chrześcijańsko-katolicki, nie. On był w religii żydowskiej.
W religii żydowskiej.
Ja nie mam pojęcia, czy tam ona się jaka forma zakonu tam istnieje.
Nawróciła się ta dziewczyna, wyszła za mąż za ortodoksyjnego Żyda. I cóż mogę powiedzieć, urodziła trójkę dzieci, spełniała się jako żona. Jednak po latach wyszedł ten jej charakter prawdziwy. Zostawiła dzieci, zostawiła męża i znowu... Zresztą ja nie wiem, czy ja mam państwu do końca to wszystko mówić.
Nie. Teraz możemy powiedzieć, że trzeba czytać i słuchać tej książki.
I najlepiej przyjść do Biblioteki Raczyńskiej w Poznaniu, no, przy Placu Wolności, do punktu udostępnienia książek cyfrowych i poprosić o tę książkę. O wgranie jej w formacie czytaka albo w formacie MP3.
Nie, jest, tylko czytaka na
tak,
pewno.
Tak, to jest jedna z nowszych książek, które dostałyśmy z Leryks. Córka rabina, napisała pani Rewa Mann.
I po tę książkę warto tutaj przyjść, również po książkę, którą polecałaś Pawłowi Kamzie, czyli po Gasnące Słońce.
Gasnące Słońce, Teodor Jeske-Choiński. Dla porządku powiem, że czyta to Maciej Rajzacher.
Zapraszamy serdecznie do punktu udostępnienia książek cyfrowych w Poznaniu przy Placu Wolności do Biblioteki Raczyńskiej. Audycję przygotował Jerzy Łączny, zrealizował Jarosław Pachczyński. Do usłyszenia.